skazani na dialog.
Dzień dobry, witam serdecznie. Skazani na dialog, Jacek Kosiak. Rozmawiamy dzisiaj o proteście pracowników ochrony zdrowia. W Warszawie Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia przekazał 8 postulatów. To m.in. zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia i wzrost świadczeń, a także zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego. Państwa i moim gościem jest pani Teresa Baranowska, wiceprzewodnicząca Wielkopolskich Struktur Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Proszę powiedzieć, w czwartek odbyło się spotkanie w Komitecie Trójstronnym w sprawie poprawy sytuacji pracowników ochrony zdrowia. Czy uczestniczyła Pani w tym spotkaniu i jakie są ewentualnie jego rezultaty?
To znaczy, ja uczestniczyłam w zebraniu Zarządu Krajowego, którego przewodnicząca Zarządu Krajowego jest też zarazem przewodniczącą tego Komitetu Protestacyjnego. Natomiast samym w komitecie protestacyjnym nie uczestniczyłam.
A proszę powiedzieć, samo spotkanie trójstronne, jakie przyniosło rezultaty?
No jeżeli pan robi audycję z tej dziedziny, to pan wie, że nic nie przyniosło, z tego prostego względu, że komitet protestacyjny nie uczestniczy w tych rozmowach, dlatego że pan Niedzielski uznaje tylko i wyłącznie Solidarność i OPZZ-y, które nie są reprezentatywne dla wszystkich tych zawodów, które są w komitecie protestacyjnym. Starczy się zapytać pani Ochman z Solidarności i OPZZ-u, ilu mają pracowników medycznych w swoich strukturach. I się okaże, że rozmawia pan Niedzielski z Solidarnością i z OPZZ-ami, które mają tak nikłą ilość pracowników medycznych, więc pytanie, jakim prawem mają decydować o całej reszcie.
Przypomniałem we wprowadzeniu o 3 najważniejszych, ale tych postulatów jest 8 i proszę mi powiedzieć, czego państwo się konkretnie spodziewają?
Że ktoś zacznie nas traktować poważnie, że zacznie patrzeć, że nie tylko chodzi o pieniądze, czyli o godną zapłatę za wykonywaną pracę, ale też pochyli się nad pacjentami, bo zwiększone nakłady przekładają się na pacjentów. Zmniejszony brak kadry przekłada się na pacjentów, którzy są niedopilnowani, niedopielęgnowani. To są te rzeczy. Natomiast nie wiem, dlaczego mówi się tylko i wyłącznie o pieniądzach. One tu są rzeczą wtórną. Tym razem chodzi nam o naprawdę poprawę systemu. Dam panu przykład, no chciałam panu dać przykład. Ceny na przykład świadczeń i jak to się odbywa. Jeżeli ma pan takie badanie, które w tej chwili jest bardzo ważne, bo coraz więcej ludzi choruje na guzy jelita, jest takie badanie kolonoskopia, do którego trzeba się oczyścić. W prywatnym gabinecie to pan dostaje przedtem te leki, oczyszcza się pan w domu, przychodzi pan tylko i wyłącznie na wykonanie tego zabiegu z osobą towarzyszącą, żeby po znieczuleniu ktoś pana mógł odprowadzić do domu i jest sprawa załatwiona. A jeżeli to się załatwia w szpitalu, to pierwszego dnia pacjent przychodzi, to są koszty, o których mówimy, które są niepotrzebne w ochronie zdrowia. To są koszty, bo pierwszego dnia pacjent przychodzi i się oczyszcza, drugiego dnia ma badanie, a trzeciego dnia przychodzi. To są 3 dni, które jest w szpitalu, gdzie można przez te 3 dni zrobić na przykład laparoskopowo woreczek żółciowy. I o tym mówimy, że to są koszty, które są nie do końca uzasadnione, a które powodują to, że brakuje ich na co innego. O takiej reformie na przykład mówimy, o normalnej wycenie, o przygotowaniu, że jeżeli można coś zrobić inaczej w prywatnej ochronie zdrowia bez szkody dla pacjenta, to dlaczego to nie jest przełożone na przykład na państwową służbę zdrowia? O tym chciałam powiedzieć. Tylko próbuję to zobrazować, dlaczego nam mówimy o zmianie systemu.
Strona rządząca i ministerstwo mówią o tym, że wydatki na ochronę zdrowia mają wzrastać do 7% PKB. Mówią też, że postulaty kosztowałyby w sumie łącznie 104 czy ponad 104 miliardy złotych i że jak na razie tych pieniędzy jednocześnie w jednym momencie nie można wyłożyć. Proszę mi powiedzieć, jak państwo się odnoszą do tych argumentów?
Z tego, co wiem, to komitet protestacyjny chce dostać wyliczenia, skąd się wzięły te 100 miliardów.
100 miliardów,
tak?
104 miliardy i 70.
To zostało nam przekazane, że komitet protestacyjny próbuje dostać, skąd te wyliczenia, jak to zostało wyliczone i do teraz nie dostał tych wyliczeń, w związku z tym to nie są wyliczenia komitetu, to są wyliczenia strony rządowej, która nie chce odpowiedzieć, jak to wyliczyła.
Nie chcą też państwo rozmawiać z ministrem zdrowia, czekają na wizytę premiera. Czy jest tutaj miejsce na dialog?
Jest. Każda strona może ustąpić, tylko trzeba usiąść i powiedzieć, kto z czego ustępuje, żeby dojść do jakiegoś konsensusu. Natomiast no, jeżeli nie ma żadnego spotkania, albo idą na spotkanie, myśląc, że będą rozmawiać, bo takie były obiecanki, że będzie ktoś kompetentny, a na to wychodzi osoba, która nie jest kompetentna i która nie ma delegacji, żeby móc rozmawiać o konkretach, no to to wie pan, to tak nie jest.
A dlaczego państwa zdaniem minister zdrowia Adam Niedzielski jest nieupoważniony do rozmów? Czy jest może osobą, z którą nie można rozmawiać?
Wie pan co, ja jestem dosyć długo w związku, uczestniczyłam też w różnych już rozmowach i zawsze były pokazywane papiery, że ma kompetencje do ustalania na przykład płac, że może rozmawiać na ten temat. To jest wszystko oparte na słowie.
Minister zdrowia.
Później, znaczy osoby, które były przedstawione na przykład, kiedy to był minister zdrowia, kiedy był kto inny, ale miał tak zwane papiery na to, miał glejt pokazany, że on może w tym zakresie do tego momentu rozmawiać i wiedzieliśmy, na czym stoimy. Tu nie ma, bo jak się okazuje, to później to już jest ponad na przykład ministra, bo to już są finanse, to już gdzie indziej. Tu nie można, no więc jeżeli przychodzą osoby, które nie mogą o czymś decydować, które nie mogą odpowiedzieć konkretnie, no to dla nas to są osoby niekompetentne do danych rozmów.
Skazani na dialog.
W tej sprawie pojawiają się też kwestie finansowe związane z dodatkami covidowymi. Wiem, że środowiska ochrony zdrowia nie były do końca zadowolone ze sposobu rozdziału tych pieniędzy. Teraz też pojawiają się ze strony rządowej argumenty, że pojawiło się więcej pieniędzy ze względu na te dodatki covidowe i pracownicy ochrony zdrowia chcą jakby przedłużyć ten stan, w dalszym ciągu zarabiać te pieniądze. Czy państwo mają jakąś odpowiedź na to?
Ja nie mam wiedzy na ten temat, jeżeli już to komitet protestacyjny. Jakie mają propozycje, czy jak to ma wyglądać? Niestety na ten temat to nie potrafię panu odpowiedzieć.
A proszę powiedzieć, a pani zdaniem, czy te pieniądze były w dobry sposób rozdysponowane, czy zostały sprawiedliwie podzielone?
To znaczy przepisy jak zwykle były niejasne i dawały wielkie pole interpretacji. Do teraz nikt nie potrafi się określić, co to znaczy incydentalne. To znaczy, że 5 minut się miało do czynienia z pacjentem, czy incydentalny można uznać zabieg operacyjny na bloku.
Czyli incydentalny kontakt z zagrożeniem COVID-19.
Tak. Nikt nie potrafi powiedzieć, co to jest incydentalne. Były wyznaczone przez wojewodów oddziały ilości łóżek, co nie spełniało się, trzeba było kładć pacjentów na oddziałach niekowidowych. Czy to można było potraktować jako oddział covidowy, który nie był wpisany w zarządzenie wojewody danego. To były takie interpretacje, na końcu było, że za wszystko odpowiada dyrektor szpitala, czy tam kierownik szpitala, w zależności jakie nazywnictwo, za listy, które poda. Następnie było powiedziane, że lekarz może mieć z nim kontakt krótki i jest zaliczony. Pielęgniarka by musiała być tam 12 godzin co najmniej. Interpretacja była dowolna, nikt nie potrafił się określić, że to znaczy to, to, to. I w związku z tym niektórzy dyrektorzy, obawiając się o skutki tego, że będzie za to odpowiadać, umniejszali te listy. Niektórzy no, nie bali się tego, poszli bardzo szeroko. Nie było konkretnych przepisów, więc jeżeli by miało być dalej płacone covidowe, to na pewno by musiało być to skonkretyzowane. Komu się należy, za co, w jakich ilościach, tego typu rzeczy. I to spowodowało to, że były osoby, które są niezadowolone, są osoby, które no, bardzo dobrze na tym wyszły. Jak zwykle nieprecyzyjne zapisy.
W tych dniach pojawiła się propozycja ze strony Kancelarii Prezydenta pośredniczenia w rozmowach. Czy państwo przyjmą tą propozycję?
Panie redaktorze, to są pytania naprawdę do komitetu protestacyjnego, bo to są do nich propozycje i to oni ewentualnie odpowiadają na tak lub nie.
To inaczej zapytam. Proszę powiedzieć w takim razie, jak spodziewa się pani rozwiązania tej sytuacji? Czy jest tutaj miejsce na dialog? W którym kierunku teraz te rozmowy powinny pójść?
Ja osobiście jestem zawsze za dialogiem. Jestem przeciwnikiem ekstremalnych rozwiązań, bo one nikomu nie służą. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy jedna strona i druga weźmie na przeczekanie, czy w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy, że jeżeli mówimy o pacjentach między innymi, to oni tu są najważniejsi i kiedy ustąpimy i z czego, czy druga strona z czegoś ustąpi, nie wiem. Ja osobiście jestem zawsze za dialogiem.
A czy nie udało się uniknąć tego protestu? Czy nie można było wcześniej rozmawiać?
Wie pan co, z tego co jakby jest wiadome, były wcześniejsze próby, które no, też się odbiły echem takim, że zadecydowane o tym minimalnym wynagrodzeniu, o takich przedsięwzięciach zadecydowały te związki, które teraz uczestniczą w rozmowach. Nasz związek,
czyli OPZZ i Solidarność.
Tak, nasz związek tego nie podpisał, natomiast no, w tej chwili jest jakby, no, musi się tłumaczyć za coś, czego nie podpisał, że są tak krzywdzące te stawki. Dlaczego tak i czy tutaj coś się da zmienić, to są już też pytania albo do Solidarności, albo do OPZZ-ów, albo do strony rządowej, czy jakby jeszcze raz usiądziemy i zaczniemy na nowo o tych minimalnych płacach rozmawiać. Bo to, że są krzywdzące, nie oddające niczego, jakby zarówno zaangażowania, doświadczenia, wykształcenia, czy zróżnicowania na przykład też oddziałów, szpitali, tego tu nie ma, na ten temat nie było rozmowy, także jeżeli zaczniemy rozmowy o tych minimalnych, to myślę, że do całej reszty też będziemy się mogli dogadać.
Dziękuję pani bardzo za opinię. Państwa i moim gościem była pani Teresa Baranowska, wiceprzewodnicząca Wielkopolskich Struktur Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Jacek Kosiak, Skazani na Dialog. Do usłyszenia.
Skazani na Dialog.